Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz.
I Jacek Nasacki.
Witamy również pana Przemysława, który realizuje audycję. I witamy naszych gości, którzy przyjechali z Gniezna. Niby niedaleko, ale jest ekipa.
Tak jest. Witamy serdecznie księdza Krzysztofa Szkopka, który jest opiekunem liturgicznej służby ołtarza, dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Jest nauczycielem w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, a także wikariuszem w parafii błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, witam panów prowadzących, witam serdecznie i pozdrawiam, chciałbym pozdrowić tu naszych przede wszystkim kolegów kapłanów właśnie zajmujących się służbą liturgiczną, szczególnie diecezji tutaj gnieźnieńskiej z księdzem Jakubem Dębcem na czele, duszpasterza młodzieży Michała Bubacza, nauczycieli, z którymi uczę w liceum w podstawówce. Wszystkich serdecznie witamy i siostrę pozdrawiam moją kochaną, która też pewnie słucha albo będzie odsłuchiwać w Żarnowcu, benedyktynki w Żarnowcu.
Ksiądz nie przyjechał sam oczywiście, tylko stałą ekipą związaną z liturgią mszy świętej.
Tak, witamy serdecznie pana Karola Skrzypczaka, który przyjechał ze swoim synem Kubą.
Dobry wieczór, witam serdecznie panów prowadzących, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I również chciałem pozdrowić na samym początku moją małżonkę. Spodziewamy się Dzidziusia już niedługo, także serdecznie pozdrawiam córki, które w domu też na pewno siedzą przed radioodbiornikiem i słuchają nas tutaj, Maję i Natalię, i oczywiście zespół muzyczny z naszej parafii, zespół dla Jego chwały, w którym też gram, i wszystkich słuchaczy.
Kuba, nie wstydź się, bliżej mikrofonu, pozdrów słuchaczy.
Pozdrawiam swoją mamę, swoje dwie siostry, swoją babcię, ciocię.
I wszystkich, którzy nas słuchają.
Tak.
Witamy serdecznie. Jest z nami również pan Robert Kubicki, były prezes ministrantów i lektorów.
Tak, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Ślę pozdrowienia dla mojej rodziny, mojego rodzeństwa i moich przyjaciół.
Witamy serdecznie. Jest z nami również Bartłomiej Balcerek, obecny prezes ministrantów i lektorów.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym pozdrowić moją całą rodzinę, moich braci duchownych, ojca duchownego, moją dziewczynę Zosię. Wszyscy słuchają uważnie naszej audycji dzisiejszej.
I witamy Jeremiasza Szlachetkę, długoletniego lektora i ceremoniarza.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Ja chciałbym pozdrowić w szczególności moją babcię, która wiem, że słucha. Chciałbym również pozdrowić moich rodziców, też tatę, który wiem, że słucha na pewno. I całą rodzinę oraz moich braci duchowych wraz z ojcem duchowym, jak i też moich przyjaciół.
Dzisiejszy temat?
Dzisiejszy temat to liturgiczna służba ołtarza formacją mężczyzny nie tylko do odpowiedzialności.
No właśnie, drodzy państwo, niby temat wąski, bo dotyczy tylko niedużej grupy wiernych znajdujących się w kościele, ale bardzo istotny, no bo jak nie ma ministrantów, nie ma służby ołtarza, to cienko wygląda ta cała celebracja mszy świętej, a ona powinna być piękna, bo Pan Jezus jest piękny i musimy oddać Mu cześć, i służba ołtarza do tego może się walnie przyczynić, o ile jest i o ile jest na poziomie. Wie, jak się poruszać, kiedy się odezwać, a kiedy się nie odezwać, kiedy się skłonić, a kiedy przyklęknąć. To jest cała szkoła, którą trzeba ukończyć, że tak powiem, zanim się zostanie pasowanym na ministranta, już jeszcze wyżej ceremoniarza, czy powiedzmy też lektora. To są jeszcze tam poszczególne stopnie, już nie pamiętam, bo dość dawno byłem ministrantem. Ale jest to cała wiedza, którą trzeba przyswoić, a za tą wiedzą, z tą wiedzą łączy się również nasze wewnętrzne życie. Bo przecież my nie odrabiamy pańszczyzny, tylko my, stając przy ołtarzu, służymy samemu Bogu. I tu jest formacja naszej duszy, naszego wnętrza. Więc oczywiście ministranci są pierwsi przystępujący do spowiedzi, do Komunii Świętej, zachowujący się jak trzeba, kiedy trzeba uwielbić Pana Jezusa, pochylić głowę, kiedy trzeba uklęknąć i się skłonić, a kiedy tylko na jedno kolano przyklęknąć. Ale to już jest cała szkoła i myślę, że na ten temat nasi goście coś więcej powiedzą, bo formacja mężczyzny właśnie do służby liturgicznej to nie tylko kwestia odpowiedzialności, to jest cały szeroki temat, który przydaje się nie tylko w służbie liturgicznej, ale przecież to są ludzie, którzy są świeckimi i żyją wśród społeczeństwa, a więc w swojej rodzinie, w swoim domu, gdzie mieszkają, na swoim osiedlu, w szkole, pracy. Od kwestia oddziaływania szerszego zależy od naszej formacji duchowej. A tą formację można właśnie również tutaj uzyskać. Proszę bardzo, Jacku.
Pytanie do księdza Krzysztofa właśnie, do czego może się przyczynić formacja młodych mężczyzn w liturgicznej służbie ołtarza, skoro nie tylko do odpowiedzialności?
Bardzo ciekawy wstęp. Nawiązujący do tego też, zakończyliśmy w niedzielę nawiedzenie ikony jasnogórskiej Matki Bożej i to jak to pięknie została przyjęta i poprowadzone to nawiedzenie, też bardzo dużo zależało też od tych chłopaków, od ministrantów, od ceremoniarzy, od tego, czy to wszystko będzie właśnie tak pięknie wokół królowej zrobione. To co teraz właśnie zostało powiedziane, no, zależało od tej grupy. Gdyby jej nie było... Ja chciałbym zacząć od takich słów z Pisma Świętego oczywiście, które wszyscy dobrze znamy, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nie jest dobrze. I pewnie jakoś każdy wewnętrznie szuka i potrzebuje wspólnot. I każdy z nas tego jakoś doświadcza, że jakiekolwiek zamknięcie, bycie samemu jest destrukcyjne. I człowiek potrzebuje wspólnoty, szuka jej i jest wiele propozycji dla młodych ludzi. Nie? Młody człowiek szuka i między innymi taką propozycją, którą doświadczyłem ja i doświadczyli tutaj nasi goście, jest propozycja wspólnoty liturgicznej służby ołtarza. Młodych ludzi, którzy gromadzą się wokół znaków liturgicznych i żyjąc z nimi, też oni dojrzewają. Nie? To jest piękne. O czym możemy dzisiaj powiedzieć i o czym na pewno taka wspólnota, do czego takiego kandydata wychowuje, nastolatków, na pewno do systematyczności, obowiązkowości, praktyczności. Muszą dbać o liturgię, o samych siebie, estetykę, porządek. Stają się ci ludzie prospołeczni dzięki temu, że zostają aktywizowani na rzecz ludzi potrzebujących, na rzecz wspólnoty parafialnej, działają w formie wolontariatu, poświęcają się na rzecz wspólnoty, grup, brają odpowiedzialność za siebie nawzajem, za braci, nie? Budują przyjaźnie, często na całe życie, wspólne spotkania, wyjazdy, rozwijanie różnych zdrowych właśnie nawyków sportowych, społecznych. Ale niewątpliwie ważnym elementem jest też i odwaga, która pozwala w tej grupie być i trwać. Wiecie, że dzisiaj to nie jest takie łatwe, bo to jest specyficzna grupa, która jest związana też z chrześcijaństwem. I ci młodzi ludzie, którzy do tej grupy wstępują i z niej pozostają, to są też ludzie, którzy uczą się odwagi świadczyć o pewnej prawdzie, którą przyjmują, a która jest wyśmiewana. I odwaga. Elementem najważniejszym tej formacji oczywiście jest poznawanie Boga. Poznawanie samego Boga, siebie i znaków Jego obecności w liturgii.
Co na ten temat mogą powiedzieć młodzi ludzie? Bartłomiej.
No ja od samego początku, jak ministranci, jak kandydaci służą, staram się młodych chłopaków uczyć przede wszystkim systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności. I tak naprawdę zaczynamy od zbiórek, na których ćwiczę z nowymi ministrantami takie podstawowe funkcje właśnie na mszy i omawiamy też liturgię, co się dzieje na tej liturgii. Dzięki temu potem w późniejszym etapie służby już ci ministranci jako, można powiedzieć, dorosła młodzież, jest mi łatwiej przekazywać im wiedzę, zdecydowanie potem już trudniejszą. I też u nas na przykład każdy członek LSO ma wyznaczone swoje dyżury.
LSO, liturgiczna służba ołtarza.
Tak, LSO to jest liturgiczna służba ołtarza. Każdy ma wyznaczone swoje dyżury, aby na żadnej mszy nie było pusto przy ołtarzu, nie? I uczy to przede wszystkim też systematyczności w dorosłym życiu. Potem jak już ci ludzie przestaną być ministrantami i lektorami, to w dorosłym życiu i będzie im łatwiej, jeżeli od samego tak naprawdę dzieciństwa ktoś im wpajał taką wiedzę. I też fajne jest to, że mimo innych obowiązków, wiadomo, każdy chodzi do szkoły, każdy ma jakieś tam dodatkowe zajęcia, basen i tak dalej, zajęcia dodatkowe, szkolne. I swój czas wolny poświęcają właśnie na to, żeby przyjść na przykład na taką 18, żeby nie było pusto przy ołtarzu, nie? I też kolejną sprawą jest uroczysta liturgia, bo gdy przychodzimy, to widzimy cudownie, pięknie przygotowaną liturgię, a często za tym stoi wiele godzin, prób, wyznaczania funkcji, każdy musi się trochę przemęczyć, trzeba wstać w tą sobotę, czy tam dzień poprzedzający trochę wcześniej. I dzięki tym spotkaniom widzę, że ministranci również zależy im na upiększeniu tej liturgii, nie?
No, wygląda to rzeczywiście na niełatwą służbę, pracę na tym polu Pana Boga. No właśnie, dużo mówimy tutaj o przygotowaniu takiego młodego człowieka do pełnienia powierzonych mu funkcji. Na co, panie Robercie, zwraca się szczególnie uwagę?
Tak, po takim już kilkuletnim stażu w służbie liturgicznej, mogę tak powiedzieć, bo gdy w 2005 roku zaczynałem swoją służbę i przygodę z Panem Bogiem, właśnie od tej wspólnoty, to ona widać, że się rozwijała i rozwija cały czas. I możemy powiedzieć, że ta wspólnota rozwija się duchem i ciałem, tak? Że ten duch przygotowania się człowieka młodego będzie wraz z latami, tak, mijającymi, on będzie taki bardziej doświadczony i pełny. Ministranci poznają przecież liturgię od podstaw. Często człowiek siedzący w ławce może czegoś nie rozumieć. I my też staramy się właśnie tym młodym ludziom nie tyle pokazać funkcję, do której oni służą, ale co ta funkcja jeszcze oznacza w liturgii, tak? Czy jakiś gest, czy jakiś skłon, tak? Czy właśnie jak to oddziałuje nie tyle na człowieka, który na nas patrzy, ale też na postawę ducha, która jest w nas. I poprzez poznawanie liturgii, czytanie Słowa Bożego, tak? Przecież lektorzy na przykład są odpowiedzialni za to, żeby nie tyle przeczytać to Słowo Boże, co zawsze świętej pamięci nasz ksiądz proboszcz Kapturczak powtarzał, to Słowo Boże trzeba proklamować, tak? Czyli przekazać to, co ludzie mają usłyszeć i ma to dotrzeć do człowieka. Czyli ten właśnie duch też jest ważny. I też to przygotowanie do liturgii, takie nasze właśnie dbanie też, to co już padło, o swojego ducha, jak poprzez spowiedź świętą, poprzez przyjmowanie komunii, tak? Później inne sakramenty, bo przecież przechodzimy przez komunię świętą, później przygotowanie do bierzmowania. To wszystko ma wpływ na tego ducha właśnie młodego człowieka, gdzie, tak jak mówiłem, młody człowiek siedzący czasami w ławce tego nie doświadczy. Jeżeli nie znajdzie wspólnoty, to nie odnajdzie też, może nie odnaleźć oczywiście, gdzieś tam bliskości Pana Boga. A my staramy się właśnie przekazać to, że nie tylko pełnisz funkcję, ale też jesteś dla swojego takiego umocnienia wiary i też dla drugiego człowieka. Pokazujesz mu swoją postawą, że możesz dać świadectwo życia. Nie? Czyli właśnie w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, bo często możemy spotykać się z wyśmianiem, nie? Z krytyką. Po co ty tam jesteś? Dlaczego? Przecież teraz jest tyle alternatyw w świecie. Bo i możemy chodzić na piłkę nożną i możemy chodzić na jakieś inne zajęcia dodatkowe. Możemy spotykać się z przyjaciółmi i tak dalej. Ale gdzieś tam zawsze znajdujemy czas, żeby być w tygodniu na przykład na Eucharystii, tak? Co jest no, nietypowe i niezrozumiałe dla wielu osób. I to od najmłodszych lat. Nie? I to zawsze gdzieś tam towarzyszy taka właśnie odwaga, żeby ten duch uczył nas tej odwagi. I przez to właśnie też tym wiemy i wierzymy, że kieruje Duch Święty, że w tej wspólnocie trwamy. No i też przygotowanie nawet własnych siebie do liturgii, dbanie też o samych siebie i o nasze szaty liturgiczne, tak? To takie odpowiedzialności nas uczy do tej liturgii, czy o swój wygląd nawet, tak? To są takie prozaiczne rzeczy, na które często gdzieś tam ktoś z zewnątrz może spojrzeć i nas ocenić, tak? Już nie mówiąc o zachowaniu poza kościołem, tak? Gdzie często mamy być wzorem, czy jakimś właśnie dawać świadectwo w szkole, czy w pracy, czy gdziekolwiek, bo w kościele jesteś taki, a tu jesteś taki, nie? Więc to jest bardzo takie częste i to właśnie młodego człowieka trzeba zwracać na to uwagę, że trwamy w kościele, mamy wyznawać wiarę w Pana Jezusa wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani.
Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ przygotowując się do mszy świętej, jak już ministranci są ubrani, już stoją w szyku, przed wyjściem do ołtarza jest modlitwa.
Tak.
Czy oczywiście. Modlitwa przed mszą świętą, jak brzmi?
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, a oczy moje zwrócone na ołtarz.
Także w tej modlitwie jest właśnie ukierunkowanie myślenia
tak.
na Chrystusa.
Tak, dokładnie.
Ja,
tak.
Jak służyłem ostatnio, tak regularnie, no to jako student, bo potem już w domowym kościele, to już, ponieważ każdy był z innej parafii, no to już tej modlitwy nie było. Było tak. Boże, u którego służba jest królowaniem, daj mi tak godnie służyć przy ołtarzu świętych tajemnic, abym wiecznej radości mógł służyć niebieskiemu ołtarzowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Także też właśnie ukierunkowanie drogi osobistej, która ma prowadzić do nieba, nie byle gdzie.
Tak, zostawiamy świat zewnętrzny, a skupiamy się na tym, co jest na ołtarzu, nie? Mhm. Tam kieruję nasze myśli.
Powiedzieliśmy sobie o tym przygotowaniu duchowym, tym, że ta służba przy ołtarzu może tego młodego człowieka formować. Powiedzieliśmy sobie o przygotowaniu też tym technicznym, powiedzmy, tym naszym wyglądzie, o stroju liturgicznym. Apostolstwo, czyli świadczenie nie tylko przed ołtarzem, ale też poza obrębem kościoła. No ale czy służba liturgiczna, służba ołtarza to tylko i wyłącznie służba w kościele? Jeremiasz?
Oczywiście, że nie tylko. Ja myślę, że służba liturgiczna uczy nas w pewnym sensie, wychowuje do otwartości i bezinteresowności w codziennym życiu. Na tak naprawdę otwarcie oczu na potrzeby innych, żeby zauważać, tak, uczyć się postawy miłości, służby, że pomagamy i nie oczekujemy zapłaty. Jest to w pewnym sensie wolontariat. Wiele razy angażowaliśmy się w różne rzeczy, taką akcją, która myślę, że była od Ducha Świętego, która się spotkała z ogromnym odzewem ludzi. Była zbiórka na rzecz, na pomoc domu pomocy społecznej w Bielżynie, które prowadzą siostry zakonne.
Dominikanki.
Też wiele razy robiliśmy różne zbiórki też na Ukrainę. Uczestniczyliśmy w różnych zbiórkach pieniędzy na pielgrzymów, na fundacje, ale również jako wspólnota staramy tworzyć się relacje, tak naprawdę przyjaźnie na całe życie. Ja mogę powiedzieć, że od siebie, że naprawdę poznałem wielu przyjaciół, że jak się z nimi spotykam, czuję się jak w domu, jak w innym świecie, można powiedzieć, że jest to wspólnota miłości, prawdziwych relacji. Mamy wiele aktywności, różne wyjazdy na turnieje w piłkę nożną, jakieś turnieje w FIFA, w ping-pongi mecze. Więc myślę, że ta wspólnota uczy młodego człowieka nie tylko być w kościele, jak też pokazywać miłość do drugiego człowieka w codziennym życiu, żeby człowiek mógł, patrząc na ciebie, mógł widzieć Boga tak naprawdę w tobie, mógł widzieć tą miłość, tą służbę drugiemu człowiekowi, że jest to bezinteresowne, że nie oczekujesz zapłaty. Myślę, że jest to piękne świadectwo.
Bartłomiej, co byś do tego dopowiedział, o czym mówi, powiedział Jeremiasz?
No ja dodam też, że na przykład tutaj z Robertem, który bardzo często mi pomaga, bo jestem prezesem 1,5 roku, a Robert trochę więcej, więc często mi pomaga na przykład planować sobie ciężkie wycieczki. I takie wycieczki organizujemy w celu też, żeby ministranci i lektorzy się integrowali, nie tylko na kościele, czy w zakrystii, czy żeby też gdzieś, żebyśmy gdzieś na przykład wyjeżdżali. I na przykład ostatnia nasza wycieczka, to byliśmy w Poznaniu, dojechaliśmy do Poznania pociągiem i tam poszliśmy do takiego bunkra i tam jest paintball. Paintball to jest taka strzelanka laserowa.
Paintball.
Paintball, przepraszam, nie wiedziałem, jak to się wymawia. Albo też na przykład chodzimy do kina, albo ostatnio też spotykaliśmy się przed telewizorem, tutaj ze starszą grupą lektorów i wszystkie mecze reprezentacji Polski na mundialu w Katarze obejrzeliśmy i towarzyszyły nam przy tym ogromne emocje, więc wydaje mi się, że cała nasza parafia nas słyszała czasami, jak bramka była. I też również dla nieco bardziej sportowych chłopaków, bo w naszej wspólnocie jest dużo chłopaków, którzy miłują bardzo piłkę nożną. Ja się do nich nie zaliczam, ale tutaj staram się wspierać grupę innych. I organizujemy co środę na hali sportowej piłkę nożną. No i ten sport też nas również łączy, rywalizacja zacięta dość często. Nie tylko oczywiście ministrantów i lektorów, bo zdarza się bardzo często, że grają również z nami ojcowie ministrantów, w tym również tutaj obecny z nami pan Karol, tata Jakuba.
Z tego co wiemy, to ministranci i lektorzy spędzają również wspólnie czas na wakacjach. Co możesz, Robert, o tym powiedzieć?
Tak, z doświadczenia własnego tutaj organizowałem bardzo wiele wyjazdów z różnymi księżmi, naszymi opiekunami. Były to też różne czasy i były też takie momenty, gdzie musieliśmy wiele rzeczy przygotować sami i też one uczyły tej odpowiedzialności jeden za drugiego. Nie zdarzały się takie sytuacje właśnie, że jadą starsi, młodsi, starsi zaczynają się w młodszych, tylko właśnie to pokazywało, że ministranci, lektorzy umieją ze sobą rozmawiać, umieją ze sobą współpracować i umieją być za siebie odpowiedzialni. Właśnie starszy za młodszego oczywiście przeważnie. Ale też większość z nas, też jak ja byłem ministrantem, uczyła się pierwszych podstawowych rzeczy, jak przygotowanie na przykład samodzielnie śniadania i kolacji dla całej grupy. Przecież to było takie wydarzenie, gdzie musieliśmy niektórzy się nauczyć smarować tak porządnie chleb masłem, tak żeby tylko środek nie był wysmarowany, albo żeby nie mieszać pasztetu z dżemem, tak?
No, więc mama też, tego nie zrobi.
Tak, więc też takie pierwsze momenty pamiętam właśnie naszych obozów. Gdzie tam to się później oczywiście z czasem zmieniało, bo pojawiały się już ośrodki wypoczynkowe i tutaj jakby to wszystko było gotowe.
Ale też i koszty rosły wtedy.
Tak, no oczywiście, tak. Ale też w tych obozach, w odróżnieniu od przecież wycieczek szkolnych, skłanialiśmy się ku temu, żeby nie tylko to była wycieczka krajoznawcza, tak, bo wybieraliśmy jakąś miejscowość, jechaliśmy zawsze zwiedzić coś, tak, obejrzeć, zobaczyć, poznać, czy przejść się po górach, czy nad morzem, ale również zadbać o tą sferę ducha. Znowu, nie? Czyli wstając rano, rozpoczynaliśmy dzień w kręgu modlitwą, tak? Później jakąś gimnastyką, później śniadaniem, nie? I ten plan dnia tak wyglądał, kończąc oczywiście apelem jasnogórskim, jakąś modlitwą wieczorną i później jakąś tam wspólną integracją oczywiście. Więc był czas na wszystko, nie? Znowu był czas i dla ducha, i dla ciała, nie? Więc to też takie, to było pokazanie nam młodym, a później właśnie my przekazywaliśmy też to młodszym, że ta integracja i ten wspólnie spędzony czas jest ważny, aby kształtować wspólnotę, w której się jest.
Też takie pokazują taki dzień, w którym jest czas na wszystko. Że jest czas też na modlitwę. Jest czas na zabawę. Jest czas na jakąś pracę. Że to jest taki, że w ciągu dnia, który mamy, uczymy się go zagospodarować i znaleźć ten czas naprawdę i dla siebie, i dla drugiego, i dla Boga. I myślę, że tak ukształtowany człowiek, wchodząc w życie właśnie, kiedy ma ten czas i dla Boga, nie, znajduje, umie ten czas podzielić, jest bardzo, bardzo ważną umiejętnością. Ważną. Ten dzień jest na wszystko.
W dorosłym życiu. Dokładnie, właśnie, tak. Żeby się tego nauczyć, bo potem się mówi, nie ma czasu. Nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu, tak, żeby do kościoła pójść. No w końcu kiedyś muszę się wyspać, no a tutaj niedziela, no i jak? No.
I też taka radość, kiedy widzimy, że ci młodzi ludzie czerpią radość z Eucharystii, z liturgii. To jest dla mnie. Każdy zresztą tego doświadczamy.
Tak przysłuchując się, moje myśli trochę pobiegły. Wiele lat minęło, jak sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w latach powojennych właśnie ten sam model pracy z chłopcami.
Był nawet chyba takim krajowym duszpasterzem służby liturgicznej jakiś czas był też, wiem, że go tam powołał.
Tak, zdecydowanie tak. No to
jest dla nas wzorem.
Jest wzorem i też pewien schemat przygotował, na którym no, mam wrażenie, że do dzisiaj
pracujemy.
Tak. Chciałbym bardzo się trochę cofnąć w czasie i zapytać księdza Krzysztofa, czy na przykład pandemia w jakiś sposób nie rozbiła waszej wspólnoty, tej ministranckiej, czy nie zmniejszyła się liczba członków, czy nie zmalało zaangażowanie?
Tak, uderzyło we wspólnotę. Doświadczyliśmy tego wszyscy i nasza wspólnota ministrancka, kościoła, a w ogóle wspólnota nieparafialna, doświadczyły to takiego rozdzielenia i pewnego strachu też i nawet takie, że no nie trzeba, nie, już się angażować w tą, nie trzeba uczestniczyć w liturgii, nie, to oj, to było bardzo niebezpieczne, co się chcąc, ale w większości, bo oczywiście nie we wszystkich, ale w większości ministrantów, lektorów, pojawiało się pragnienie jednak bycia, modlitwy, że przyszło z pomocą internet, przyszedł z pomocą łącza internetowe bardzo mocno, żeby się, nie, i telefony i tak dalej, żeby jednak tego kontaktu ze sobą nie tracić, być. Każdy jakoś tak też tęskniliśmy za sobą. I nawet kiedy się łączyliśmy, rozmawialiśmy i nawet połączyło się, takie zrodziło się pragnienie, żeby też nadal służyć tej wspólnocie, w której są, to jest piękne, służyć, że ta wspólnota cały czas potrzebuje Eucharystii w naszym kościele, chcą być w naszym kościele, chociażby przez właśnie łącza telewizyjne, internetowe. I muszę powiedzieć, że ci młodzi ludzie, którzy są tutaj ze mną, no, zachowali się niesamowicie na... bo zaczęli się uczyć, jak to robić, jak pomóc tej parafii, jak trzeba kupić kamerę, trzeba mikrofony, kable, internet, że to wszystko dać ludziom. Naprawdę jestem z nich dumny i myślę, że i łącznie z wszystkimi księżmi, ci młodzi ludzie, no nam pewnie trochę starsi, trochę gorzej, ale ci młodzi ludzie naprawdę zaczęli ogarniać wszystkie te potrzeby, tak żeby dać ludziom też możliwość uczestniczenia w naszej parafii, w naszym kościele. I nakręciliśmy rekolekcje wtedy w tym Wielkim Poście, przed Wielkim Tygodniem, wtedy co ten tydzień był taki. I zaczęli się angażować właśnie na nowo lektorzy, ministranci w to. Potem był ten tydzień biblijny też i słowo czytali, słowo nagrywaliśmy czytane słowo, każdy u siebie nagrywał, potem to zgrywaliśmy, nie, i puszczaliśmy, odpowiadaliśmy na różne challenge, nie. Znany tak też tutaj ten Hot 16 Challenge mój, który nagraliśmy. To też wszystko dzięki pomocy tym chłopcom, ale że mogliśmy być razem w tym czasie, w taki sposób, nie, jaki był możliwy. Wszystko jest dostępne tam na YouTubie, LSO Radzym, można sobie zobaczyć nasze rekolekcje, katechezy maryjne, katechezy adwentowe. To też nas bardzo pomogło nam przetrwać ten trudny czas i z powrotem wrócić. Wrócić na nowo, być w tej wspólnocie. Nie? Te inicjatywy są dla mnie, dla wszystkich, myślę, parafian bardzo cenne, tych młodych ludzi, którzy przecież też zrobili to dla innych, nie? Też, żeby ci inni ludzie mogli być na rekolekcjach, uczestniczyć w rozważaniach, zobaczyć swoich księży, swoich ministrantów, że jesteśmy. Nie? To jest piękne. I tak to przetrwaliśmy. Tak. Było niebezpieczeństwo, ale daliśmy radę. Jesteśmy tu na nowo i budujemy na nowo wspólnotę, na nowo.
No tak już wychodząc spoza pandemii i tych czasów online, to również chłopacy angażują się w różne dzieła też w parafii. Nie? Wystarczy, że tak powiem, rzucić hasło Szopka Grup Pański i ci chłopacy też są i chcą się angażować, pomóc z różnymi też różnymi innymi osobami, żeby te święta czy jakieś uroczystości ubogacały właśnie tej wszystkich, którzy przyjdą do naszego kościoła. Więc oni także są, no właśnie, poza też liturgią, nie? Zawsze zaangażowani i chętni do pomocy.
Jest z nami pan Karol, tata młodego ministranta Jakuba, który też jest tutaj z nami w studiu. Mam pytanie, jaki wpływ na pana syna ma właśnie ta wspólnota liturgiczna, służba ołtarza, i dlaczego dołączył do niej pana syn?
Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę parę słów powiedzieć o moich latach młodzieńczych i czasie, kiedy ja byłem wychowywany. Muszę kilka tu słów powiedzieć o mojej rodzinie, gdzie od samego początku mama mnie wychowywała sama i pokazywała mi drogę do szczęścia, do radości, do Boga. Drogę, którą też chcę kroczyć. I przez to, że praktycznie od 7 roku życia już też byłem ministrantem, później brałem udział w zespole muzycznym, grałem na gitarze, chodziłem na pielgrzymki, To były takie czasy mojej młodości, gdzie formowałem się też i upewniałem się w tej miłości Boga do mnie i uczyłem się tej miłości, tą miłość przekazywać dalej. Na tych pielgrzymkach wiele razy modliłem się o dobrą żonę i muszę powiedzieć, że czasami się tak mówi, że modlitwy to nie jest koncert życzeń, ale tu akurat te życzenie u mnie się naprawdę świetnie spełniło, bo Pan Bóg postawił na mojej drodze świetną kobietę, żonę, mamy naszych dzieci. Czekamy teraz na kolejne, na czwarte dziecko. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. I od samego zarania właśnie, gdy dzieci już zaczęliśmy wychowywać, pokazywaliśmy im też tą drogę, drogę do szczęścia, do radości i do Boga. I rozmawiałem nieraz z Kubą jeszcze, gdy był przedszkolakiem, proponowałem mu właśnie, żeby został może ministrantem, rozmawialiśmy na te tematy, ale jeszcze to nie był ten czas. Dopiero gdy był w drugiej klasie, gdy skończył 8 lat, sam w pewnym momencie do mnie podszedł i powiedział, że może jednak bym tym ministratem chciał zostać. Co nas właśnie z żoną bardzo ucieszyło i pomogliśmy mu przystąpić do tej liturgicznej służby ołtarza. Z żoną właśnie stawiamy w naszym życiu i w naszej rodzinie jako pierwsze miłość do Boga, miłość do bliźnich, do nas samych. Choć jesteśmy świadomi, że błądzimy, popełniamy błędy, ale też staramy się uczyć wybaczać te błędy i radzić sobie z nimi.
Bardzo dziękuję. Kuba, czy chciałbyś naszym słuchaczom powiedzieć, jak to się stało i w którym momencie przyszedł ten moment, kiedy zdecydowałeś się być ministrantem? Pamiętasz, jak to, w jakich okolicznościach to się zdarzyło?
No, nudziło mi się w ławce.
A ta zachęta ze strony rodziców, mamy, taty, miała duży wpływ, czy mały? Czy ktoś inny jeszcze ciebie namawiał do tej służby?
No, na początku myślałem, że nie będę lubił być ministrantem, ale potem mnie rodzice zachęcili.
Mhm. I z perspektywy tych kilku lat, bo już jak dobrze zapamiętałem, tak, 3 lata jesteś ministrantem. Jak to dzisiaj wygląda? Jesteś z tego zadowolony, radosny? Czy to jest trudne, łatwe?
Łatwe. Bardzo się cieszę, że zostałem ministrantem. Gdybym nie został, to bym nie poznał dużo kolegów.
Super. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że mam nadzieję, że też słyszą to rodzice, którzy mają dzieci w podobnym wieku, że będą mogli ci rodzice też wskazać, być takimi też tutaj suflerami dla swoich pociech. Bo ta służba, jak usłyszeliśmy, to nie tylko służba Kościele, ale też możliwość wzrastania w takim dobrym środowisku.
Właśnie. Środowisko wzrostu dla dziecka jest bardzo istotne, żeby rodzice je wybrali, żeby to nie było przypadkowe środowisko jakichś tam blokersów czy innych grup nie za bardzo o jasnych celach, spotykających się na piwie, przy piwie czy paleniu, ale właśnie w jakiś sposób blisko kościoła, bo i ksiądz czasem zajrzy i pewnie w piłkę zagra i pośmieje się razem, no i w takim zespole ludzi, którzy więcej się modlą, są bliżej ołtarza, bliżej Pana Jezusa, trudniej też o jakieś właśnie głupoty. No raczej człowiek się trzyma, idzie w kierunku dobra, wybiera dobro i jeżeli ma obok siebie też takich kolegów, którzy w tym kierunku idą, to jemu też łatwiej się pozbierać. I potem jak jest w innym już środowisku, mniej może korzystnym, no to czuje, że musi tak postąpić, jak właśnie mu sumienie każe, a nie żeby przypodobać się koleżkom jakimś wątpliwym, czyli ogólnie światu, tylko właśnie podobać się Panu Jezusowi.
Chciałem jeszcze wrócić tutaj z pytaniem do księdza, bo bardzo tak moje doświadczenie podpowiada, że bardzo często kapłani mają w swoim CV, że tak powiem, to doświadczenie bycia ministrantem, lektorem. Jak to wyglądało u księdza?
Tak, to też jest dobre środowisko rozeznawania powołania. No, zawsze, nie? Blisko Pana Boga i słuchając Jego głosu, ale też niejednokrotnie wpatrując się w życie, czy tam właśnie kapłanów, człowiek też jako młody mężczyzna pyta siebie, czy w tym kierunku też mógłby pójść, czy to... I to jest takie środowisko zapytania siebie i tak dalej, oczywiście, i szukania odpowiedzi. Doświadczyłem tego bardzo. Wiecie, kiedy... Mieszkałem blisko kościoła garnizonowego też i często uczestniczyłem w mszach wojskowych. Jak mnie to pociągnęło. Jako młody, jeszcze przed pierwszą komunią świętą. Bo ja od razu automatycznie poszedłem do księdza, że chcę zostać ministrantem. Ja chcę też być tak... Nie? Jak zacząłem, słuchajcie, tych żołnierzy służących do mszy w niedzielę, nawet, pamiętam chyba, nawet w tygodniu byli, jakiś tam zawsze pojedynczy żołnierz służył. Jakie to było piękne, jakie to było, no, tak pociągające dla młodego, w tych mundurach oni służyli. No, i ja też tak chciałem być. Nie? No, i ksiądz mi powiedział, że po komunii świętej, że to jeszcze trochę za mały, że tam nie sięgnę po ampułki nawet. Że trochę, no, że trochę muszę, wiadomo, trochę też jakoś to przemyśleć, dorosnąć, wiadomo też, że każdy chce, żeby ci chłopcy przy ołtarzu też jakoś, chociaż w miarę jakoś tam nie, zachowywali się i byli ogarnięci. Więc, ale ja tak bardzo, mnie tak spodobała się liturgia, która właśnie była obstawiona przez, wzorcowo przez tych żołnierzy, że ja siedziałem w pierwszej ławce. I że ja chciałem iść do kościoła, ja chciałem to zobaczyć, ja chciałem jeszcze raz ten dryg wojskowy. Nie, i, no w ogóle te piękno liturgii, które oni zaznaczali, tak jak pan Lech tu zaznaczył, to piękno liturgii zrobione w takim szyku. Ja siedziałem w pierwszej ławce i ja to oczywiście wszystko potem, nie mogąc zostać jeszcze ministrantem, powtarzałem w domu sobie. Nie? Że, ale to było... I oczywiście potem zostałem ministrantem po Komunii Świętej. Takie było moje pragnienie i tak się tego trzymałem. I to była wielka radość też, kiedy zostawałem tym ministrantem faktycznie. I też ta radość rodziny, nie? Tych wszystkich posług, które się otrzymywało, o których też za chwilę wspomnimy. Że to też taka, nie? Że te rodzice w tym uczestniczyli też. Moi rodzice się cieszyli, że na przykład nie dostałem komrze, że... Uczyli mnie też tego, wiecie, że ta komża musi być czysta. Nie? I ja zacząłem, tak jest, wyprasowana. Że, ale ja to też od tych żołnierzy widziałem, bo ci żołnierze byli. Nie? I że te buty muszą być czyste. Nie? Że nie mogę, do kogo ty idziesz? Nie? Gdzie ty idziesz? Że to wszystko musi być piękne. Nie? Ta fryzura, że słuchajcie, ja z grzebieniem chodziłem tam, jako księża się śmiali, bo ja zawsze grzebień, no, reklamóweczkę, słynny. Pozdrawiam tych wszystkich księży, którzy też prowadzili nas ministrantów. Piękny czas. I ja muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jak poszedłem na pierwszą mszę w swoją twarzę, pierwsza msza, gdzie służyłem do mszy, bo ksiądz mówi, przyjdź w tygodniu, będziesz służył do mszy, to tak w tygodniu, jak nie będzie ludzi, tak żeby trochę się pouczyć. I służyłem do mszy księdzu profesorowi, którego pozdrawiam, Tadeusz Makowski, który później, jak zostałem kapłanem, poprosiłem go o kazanie prymicyjne. Był pierwszym księdzem, którym służyłem do mszy. A on później się odwdzięczył też tym Słowem Bożym w czasie mojej prymicji. Wiele pięknych rzeczy, wiele pięknych.
To może tyle tytułem wstępu, bo już czas nam leci i pora zaprosić słuchaczy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami właśnie z dziedziny liturgicznej służby ołtarza, czy to właśnie uczestnictwa naszych dzieci w tej służbie, czy jakichś wspomnień, co to wniosło ta służba do naszego życia w tej chwili dorosłego. Do czego się przyczyniła, o czym nawet na początku nie myśleliśmy, że to, tak. Że to może tak skutkować. Także
telefony dla słuchaczy z Polski, telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66.
Oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Pod naszym zdjęciem ze studia można pisać swoje zapytania, komentarze.
Być mocni wiarą i nadzieją, tego nas uczyłeś przez szeregi lat. Nic nas nie wstrzymało w pogoni za tobą, a ty szukałeś nas. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą. Zapatrzeni w Ciebie idziemy tą drogą, drogą miłości, wiary i nadziei. Na spotkanie z Tobą w domu Ojca w niebie. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością wiarą.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:18. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to liturgiczna służba ołtarza, formacją mężczyzny nie tylko do odpowiedzialności. Nasi goście to ksiądz Krzysztof Szkopek oraz Karol Kuba, Bartłomiej, Robert i Jeremiasz. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie w wspaniałego prowadzącego, pana Lecha Polakiewicza, który prowadzi zawsze co wtorek wspaniałą audycję.
A my kogo witamy?
I ja mam na imię Mariusz, dzwonię z Kielc.
Witamy, panie Mariuszu.
Ja mam takie pytanie. Jak to się stało, że Bartłomiej został najpierw ministrantem, a później jest po prostu
prezesem.
Służy w sołtarzu, jak czego rodzice nam mówili. I życzę Kubie i jego tacie sukcesów i żeby się nie zrażał. Kuba, powiedz mi, jak to się stało, że kto cię namówił, że zostałeś ministrantem, bo wiem, że młodzi ludzie przeważnie nie chcą być ministrantami, dlatego chciałbym ci zadać takie pytanie, czy jesteś szczęśliwy, ale mam taką prośbę jeszcze do wszystkich młodych ludzi, do księdza Krzysztofa, do wszystkich gości o modlitwę za Piotra i Lucynę z Płocka, bo Piotr to są moi przyjaciele, a Piotr to jest też mój przyjaciel, a Piotr jest bardzo chory i bardzo potrzebuje wsparcia i modlitwy. I takie pytanie chciałbym zadać i czekam przy słuchawce na odpowiedź teraz.
Dziękujemy, panie Mariuszu. Kuba?
Najpierw zostałem ministrantem, ponieważ mój tata mówił mi, że był kiedyś ministrantem i że bardzo miło to wspomina. I postanowiłem, że też bym chciał zobaczyć, jak to jest.
I być jak tata.
No.
Tak, to bardzo miłe, jak się słyszy takie słowa z ust syna. Tak, muszę powiedzieć, że wiele razy na te tematy rozmawialiśmy. I rozmawiamy nie raz wspólnie przy stole z całą rodziną. Na wszelkie tematy poruszamy i kiedyś z Kubą właśnie na ten temat też rozmawialiśmy i fajnie, że zdecydował się wstąpić do tak fajnej grupy, bo ta grupa na pewno zostanie z nim do końca życia. Będzie zawsze wspominał te czasy. Muszę też jeszcze kilka słów powiedzieć, bo jeszcze bierzemy udział również w zespole muzycznym dla jego chwały, jak mówiłem na początku. I tam śpiewamy razem z moimi córkami, z Mają i z Natalią. To też jakoś muzyka w moim życiu zajmowała bardzo wysokie miejsce i fajnie, że tak przez modlitwę możemy wspólnie razem śpiewać, modlić się i spędzać czas.
Pan Mariusz Bartłomieja zapytał, jak to się stało? No właśnie, jak to się stało, Bartłomiej?
No, u mnie to było dość skomplikowane, bo w sumie to zaczęło się od tego, że Robert już się śmieje, że chodziłem z moim kolegą do przedszkola, który był ministrantem i on mi zaczął po prostu opowiadać o tym, co robią, że jeżdżą na obozy, chodzą na kolędy i tak dalej. No a potem jak przyjmowaliśmy kolędę u siebie w domu, to po prostu moja mama wyszła do Roberta, który był wtedy prezesem chyba ministrantów i lektorów i się spytała, czy mógł zostać ministrantem. No i wbrew pozorom Robert odpowiedział mi, że nie, bo jestem jeszcze za młody i musiałem poczekać jeszcze rok. Więc tutaj może niektórzy by się zniechęcili, a ja właśnie przeciwnie. Starałem się bardzo, że bardzo mi zależało na tym, żeby być tym ministrantem. No i odczekałem ten rok grzecznie, cierpliwie. No i po tym roku ten właśnie kolega mnie zaczął wprowadzać na tą pierwszą zbiórkę. No i potem już tak jakoś od 2015 roku uczę się cały czas nowych rzeczy i w sumie zawdzięczam Robertowi wstąpienie i mojemu koledze do wspólnoty.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Karol z Gniezna. Ja jestem tatą Antka, który właśnie tutaj też jest ministrantem w służbie liturgicznej ołtarza. Ja też przez wiele lat byłem ministrantem. Tu też chciałbym pozdrowić księdza Gabriela Kozikowskiego, mojego takiego pierwszego księdza, proboszcza w mojej parafii takiej w Bardzie, który mnie też tam i chrzcił, i komunię mi udzielał, bierzmował, później również był, udzielał nam ślubu razem właśnie z moją żoną. Mamy właśnie jednego syna, Antka, który jest już od 7 lat ministrantem i służy właśnie przy ołtarzu. Z jego początkami różnie było też tak, ja i brat byliśmy właśnie ministrantami, ale on tam nigdy mówił, że na razie nie, on tam nie będzie kontynuował tradycji rodzinnych przy ołtarzu, ale też już jak chodził na przygotowania komunijne, to ksiądz właśnie, ksiądz Adam zachęcał, że jest nowy nabór i przyjmują nowych właśnie kandydatów na ministrantów. No i jakoś się tak odważył i właśnie tą zachętą poszedł i trwa nadal, mimo że nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, także też jest tu potrzebne wsparcie i rodziny, i grupy właśnie liturgicznej, która tam pomaga w przeżywaniu, świadomym przeżywaniu wiary i nabywaniu takich pewnych wartości na dalsze lata. Pomaga właśnie głębsze poznawanie Boga. Uczy też właśnie dyscypliny i takiej otwartości na drugiego człowieka. Pozwala też również kształtować te wartości i odpowiedzialność, ale też uczy, że można zrezygnować z czegoś, czyli na przykład w dobie dzisiejszej z tych gier komputerowych i z innych właśnie przyjemności, ale nie z przymusu, ale z miłości dla Boga, bo wiadomo, że jest to taka inwestycja, która na pewno będzie procentowała na dalsze lata, tak jak i w jego życiu, tak i w naszym, tam gdzie Bóg jest właśnie z nami cały czas obecny.
Tak, dziękujemy.
Chciałem pozdrowić właśnie całą rodzinę, no i całe Radio Maria.
Dziękujemy, panie Karolu.
Ja muszę powiedzieć tylko jedno słowo, że jak jestem na kolędzie i widzę wspaniałego, widzę fajną rodzinę i widzę, no, że jest piękna żona, fajne dzieciaki. I ja mówię do tego mężczyzny, pan był ministrantem. A on mówi, a skąd ksiądz wie? Nie? No bo widzę pana rodzinę. Widzę, jaką piękną pan ma żonę i że Pan Bóg, wiecie, tą służbę wynagradza. Jestem tego świadomy, że ta służba i ten czas, który właśnie tutaj tato Antka powiedział, który no niejednokrotnie kosztem innych zajęć czy przyjemności, no bo też trzeba faktycznie poświęcić, Pan Bóg to wynagradza. Wynagradza niesamowitym powołaniem właśnie do życia rodzinnego, kapłańskiego, nie, czy innych wspaniałych darów. No.
Ale wie ksiądz wstrzelił się, bo ja też jako ministrant, już jako student służyłem i byłem lektorem przed całym kościołem. A w tym kościele była jedna osoba, która mnie zauważyła i której się spodobałem. I minął jeden, drugi, trzeci rok studiowania i potem żeśmy się zeszli w duszpasterstwie akademickim. Zauważyła mnie przy ołtarzu i przyuważyła tak sercem, że tak powiem. I tak to, że tak powiem, zaczęło się. Miłość się zaczęła, miłość się nie kończy.
Zaczęło się małżeństwo.
49 lat małżeństwa.
Bogu dzięki.
I teraz czekam na spotkanie kolejne w niebie.
W niebie.
Nasz słuchacz z Gniezna, pan Karol, przytoczył wiele takich pozytywnych aspektów związanych z tą służbą przy ołtarzu. Mam pytanie do Roberta. Co w twoim życiu, gdybyś miał wymienić jedną, może dwie, trzy takie cechy, elementy, które dzięki tej służbie na chwałę Pana Boga co najcenniejsze, najcenniejszego tutaj wyniosłeś i dostrzegasz w swoim życiu?
Tak, przede wszystkim ja byłem takim dzieckiem chyba nieśmiałym, zawsze się wstydziłem i ministrantem zostałem w trzeciej klasie podstawówki. I to na pewno otworzyło mnie na to, że mogę być przed ludźmi i żaden to wstyd, że tak powiem. Nauczyło mnie takiej odwagi. Stawanie przy ołtarzu wśród wielu osób i gdzieś to owocowało później też w szkole, ponieważ prowadzenie różnych apeli czy bycie w poczcie sztandarowym, gdzieś taka odwaga wzrosła przede wszystkim. Później z wiekiem nabrałem takiej odpowiedzialności za wspólnotę. Powierzono mi właśnie tą funkcję, u nas to się nazywa prezesa liturgicznej służby ołtarza, więc czułem się odpowiedzialny za każdego, który tam jest. I takie dostosowanie się do każdego, tak, że każdy z nas jest inny i różny, że do każdego trzeba podejść inaczej. Każdemu trzeba wytłumaczyć pewną rzecz, tak, w inny sposób. I to na pewno owocowało, dało taki gdzieś tam owoc właśnie we mnie otwartości na drugiego człowieka i tej odpowiedzialności, o której też mówimy w naszym temacie.
Można mieć na stopach kurz.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Była mama dwóch ministrantów, którzy obecnie już są dorośli, mają swoje rodziny. Jeden z młodszych czytał w kościele. Byłam bardzo dumna, bardzo szczęśliwa. Natomiast mam takie pytanie. Co panowie sądzą i na temat służby ministranta w krótkich spodenkach, Adidasa w kolorowe spodnie? Dziękuję za audycję panu Lechowi, za wszystkie audycje, które prowadzi. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Mhm. Tak, no właśnie, bo są komrze, kołnierze, rewerendy. Jeszcze pamiętam takie jakby zarękawki były pod komrze się nakładało, żeby przez te koronki prześwitał kolor. A co do pozostałego stroju, no właśnie, portki, buty.
Tak, tak, wspomniałem właśnie o tym przygotowaniu też ciała i ducha. Jest to taki dylemat wśród pewnie wielu ministrantów, lektorów, wśród wielu księży, gdzieś taki prześmiewczy. Jest taki świetny przykład, który pewnie krąży po parafiach, nie? Jakbyśmy się ubrali na spotkanie z prezydentem albo z królową, nie? Czy z królem, nie? I czy byśmy właśnie założyli i przyszli do niego w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce, nie? No właśnie, nie? I to jest taki bardzo trafny, myślę, przykład. I my też wśród chłopaków staramy się właśnie dbać o to, żeby zadbać o porządne obuwie, bo ono wystaje tak naprawdę spod szat liturgicznych, bo w naszej parafii akurat mamy i rewerendę, i komrze, i kołnierz, czyli tak naprawdę cały ten nastrój jest taki codzienny zasłonięty i te buty są takim elementem widocznym w prezbiterium. I dlatego też zwracamy na to uwagę, czy jak są właśnie niedziela, czy większe uroczystości, żeby to może była jakaś koszula, czy ciemne spodnie, tak? Właśnie ta też fryzura jakoś zadbana, ten wygląd, nie? Więc tym przykładem bym się kierował i zachęcał do tego, aby godnie też być.
Po prostu zwracamy uwagę. Jeżeli jest chłopiec i tak dalej ubrany w faktycznie Adidasach, zwracamy uwagę. Mhm. Pewnie, że nie jest to proste, nie? Nie jest to łatwe. Bo no, żeby się nie obraził ktoś taki, ale tak no, delikatnie, trochę żartem właśnie. Że,
ale też właśnie często pytamy, nie? Jeżeli widzimy chłopaka może z biedniejszej rodziny, przecież też pytamy, czy nie trzeba pomóc, nie? Bo przecież możemy takiemu chłopakowi i zaproponować właśnie, czy kupić, tak? Więc takie sytuacje też się zdarzały.
A może taki pomysł właśnie, że takie buty były na wymianę, nie?
No, więc takie inicjatywy też budują wspólnotę też przede wszystkim, nie?
Co istotne, oczywiście ten strój, godny strój, nie dotyczy tylko i wyłącznie liturgicznej służby ołtarza, ale wszystkich, którzy uczestniczą w tejże...
I księży
również, tak.
Chodzi o lud Boży.
Tak jest.
A, lud Boży, a, no właśnie.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Już chwilę. Leszek, witam na audycji. Halo?
Tak, 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 bardzo słabiutko słychać.
Tak, bo akurat jadę samochodem. Mhm.
Tak, tak, panie Leszku.
Pan Leszek stracił kontakt, zasięg. Tak.
Prawdopodobnie stracił zasięg, ale widzę, kolejny mamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Moje imię Tomasz.
Witam, panie
Tomaszu. Mam pytanie, bo słucham tego słuchowiska. Czy takie pierwsze pytanie. Czy posiadają dzieci jako ministrant legitymację ministrantką? I drugie pytanie. Jakie warunki musi spełnić ministrant, żeby otrzymał lektora?
Mhm, dobre pytania. Dziękujemy. Panie Tomaszu.
Tak, jeżeli chodzi o legitymacje ministranckie, czy lektorskie, czy ceremoniarza, to już jest decyzja każdej diecezji, każdego duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza. W naszej diecezji gnieźnieńskiej takie legitymacje posiadamy. Posiadamy od funkcji lektorskiej. Ministrantom mogą takie legitymacje również zorganizować parafie. Więc to jest w takiej gestii już księdza proboszcza, czy duszpasterza liturgicznej służby ołtarza. Również tutaj, jeżeli chodzi o formację lektorską, to ona różnie może wyglądać w zależności od diecezji. Oczywiście tutaj kierując się naszą diecezją gnieźnieńską, są to dekanalne szkoły lektora, które kilka razy w roku prowadzą takie weekendowe albo sobotnie zajęcia dla chłopaków, przeważnie gdzieś od 13-14 roku życia, które przygotowują przez te właśnie kilka spotkań do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. I to są nie tylko poznawanie tej funkcji lektora, ale także przygotowanie też językowe do programowania Słowa Bożego, poznawanie też innych funkcji związanych z tutaj tą funkcją lektora, jak mszał, który jest używany do mszy świętej, budowę lekcjonarza, więc jest wiele aspektów poruszanych na tych spotkaniach i też to właśnie my widzimy, że przynosi wielką radość ministrantom, że już mogą w swoim tym wieku iść na taki kurs. I to przynosi też taką
ten
właśnie...
kurs i trwa 4-5 spotkań, 6 spotkań,
tak,
jest taki kurs.
W naszym dekanacie akurat tak, tutaj to się odbywa w Wielkim
Poście.
Kończy
się też to wyświęceniem.
Ale jest jakiś egzamin?
Tak, jest egzamin na końcu.
Tak, kończy się egzaminem, tak.
Kończy się egzaminem i po egzaminie jest uroczyste, tak, jest w katedrze.
Błogosławieństwo
na lektora w służbie liturgicznej.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Helena z Małopolski. Ja miałam tylko brata ministranta, dzieci nie mam, ale z całym zachwytem słucham zawsze tej audycji bardzo inteligentnego pana Lecha Polakiewicza i gości. Chciałam powiedzieć na temat ubioru w kościele, rozszerzyć tylko 5 zdań. Od 5 lat proszę zauważyć, kapłani, zauważcie, w kościele kobiety ubierają się w rajstopy. Nazywają to getry, to są rajstopy. Takie obcisły ubiór jak rajstopy, do tego ma kurtkę do pasa albo latem bluzkę do pasa. I w tym maszeruje przez cały kościół, idzie do komunii świętej. Proszę mi powiedzieć, czy w rajstopach obcisłych można chodzić do kościoła i jeszcze przyjmować komunię świętą?
Dziękujemy pani Heleno. No, w wielu kościołach wiszą takie plakaty, afisze mówiące o tym, że w kościele obowiązuje strój godny.
Tak jest. Ale... takich, no, myślę, takich getrach to może bardziej na siłownię, czy bardziej na jakieś tam takie sportowe zajęcia. Tak, myślę, że tutaj jednak czemu nie założyć ładnej sukienki, jak jest się kobietą oczywiście, na spotkanie z Panem oczywiście. Oczywiście, że tak. Bardzo słuszna uwaga, dziękujemy.
Tak, właśnie. Po to idziemy do kościoła, żeby być bliżej Pana Jezusa.
Tak.
Żeby Go bardziej pokochać, żeby Go lepiej zrozumieć, po to, żeby lepiej wypełniać Jego wolę. I wszystko, co dzieje się w kościele, ma nas do tego prowadzić. Dlatego kościoły są strzeliste, mają wieże wysokie, aż do nieba. I kierują nasz nie tylko wzrok właśnie, ale i myśli ku samemu Bogu. I dlatego właśnie strój jest tak ważny, by nie rozpraszał. Bo niekiedy może po prostu niepotrzebnie rozpraszać osoby siedzące tam w ławce obok. Zresztą i samego księdza, który teraz odprawia przodem do ludu Bożego. No i to... W pierwszej ławce ktoś tam sobie siądzie nie za bardzo, niewłaściwie ubrany. No, ksiądz też ma problemy, no też jest człowiekiem, nie?
Tak jest.
I tutaj nie możemy utrudniać innym zbliżania się do Boga. No to wręcz byłoby fatalne. Dlatego Kościół, dlatego służba ołtarza nie jest przypadkowa, tylko właśnie przygotowana odpowiednio. Przyjęci są młodzi ludzie, to się nie dzieje automatycznie, trzeba właśnie się nauczyć, zdać egzamin odpowiedni przed księdzem, a potem oficjalnie już tam właśnie jak
biskup,
u was w katedrze,
biskup udziela błogosławieństwo.
No właśnie, bo to nie jest żadne wyświęcenie, ale błogosławi.
Błogosławi tak na tą służbę. I w zgromadzeniu liturgicznym.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Błogosławi tak na
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Torunia mówi.
Witamy panie Stanisławie.
Tak, ja gratuluję wszystkim ministrantom, że mają odwagę występować publicznie, a szczególnie młodym chłopakom. Ale u nas w parafii świętego Antoniego w Toruniu są nie tylko ministranci, ale również jest ministrantka i sobie radzi bardzo dobrze. Dziękuję księdzu proboszczowi Wojciechowi Miszewskiemu i wszystkim ministrantom za służbę przy ołtarzu. Podobno to bardzo pomaga w dorosłym życiu, że nauczą się dyscypliny, punktualności i sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Stanisławie. To znaczy pan pozytywnie, że tak powiem, przyjmuje innowacje, chociaż też słyszałem taką interpretację, że w tym wieku właśnie młodym dziewczęta są lepsze od chłopaków. W tym sensie bardziej skupione, szybciej dojrzewają i po prostu we współzawodnictwie z chłopakami
wygrywają.
No ale to z ministrantów są potem księża.
Tak jest.
Nie z ministrantek, więc tutaj musimy zachować umiar.
Jan Paweł II dopuścił Jan Paweł II możliwość dołączenia do służby liturgicznej też dziewczyny, ale decyzję pozostawił ostatecznie biskupom miejsca diecezji. To biskupi miejsca decydują o tym, czy dziewczyny mogą dołączyć do służby liturgicznej. To jest decyzja biskupów. Wiem, że tutaj też naszej diecezji gnieźnieńskiej kardynał Józef Glemp mówił, że to zostawmy tę przestrzeń służby liturgicznej ministrancką, zostawmy właśnie typowo chłopcom, mężczyznom.
Tak.
Dziewczyny mogą też udzielać oczywiście. No bo mogą się udzielać śpiewając psalmy, oczywiście.
Tak, prawda? Jest przecież, jest przecież schola tutaj na zdjęciach, które skopiowałem ze strony parafialnej księdza. Ksiądz również dyryguje chórkiem. Także chodzi o to, że wspólnota szeroko, że tak powiem, rozumiana jest.
Oczywiście,
bo,
że tak.
Bo chór to jest też wspólnota.
We wspólnocie jest miejsce dla wszystkich.
Oczywiście jest miejsce dla wszystkich. My tutaj prowadzimy w naszej parafii zespół dla Jego chwały, gdzie jest większość właśnie dziewczyn, które pięknie śpiewają, pokazują, jak jest też czas przy różnych utworach muzycznych i w ten sposób też chwalą właśnie Pana Boga. I tu jest właśnie świetne miejsce, gdzie one mogą się również odnaleźć.
Mhm. Tak, wiele razy musimy współpracować z zespołem przecież. Prosimy też, żeby psalm na przykład zaśpiewały razem z nami zambony, tak? Lektor czyta pierwsze czytanie, a następnie zespół wykonuje psalm.
Tak, na przykład, skóru, żeby Alleluja było tak. Dłuższe, bo będzie kadzidło i no, ksiądz tak. Musi pójść po lekcjonarz, będzie procesja, więc to nie może być zaśpiewane i koniec, mm-hmm. Musi być przedłużone. To tak, to jest współpraca.
Tak, i nie jest to tylko współpraca na mszy świętej, bo też są różnego rodzaju rekolekcje, tak jak teraz mieliśmy ikonę obrazu Matki Bożej Częstochowskiej u nas. Też właśnie z zespołem pomagaliśmy uświetnić te momenty. Także jest wiele miejsc, gdzie możemy się tutaj połączyć właśnie z służbą ołtarza i wspomóc ich trochę.
Tak. I to jest piękne.
Na rzecz całej wspólnoty oczywiście, bo to, że ministranci służą, tu schola śpiewa, no to pomaga przeżywać właśnie całą liturgię.
Tak, często to z własnego doświadczenia, ale też gdzieś towarzysząc synowi w jego służbie przy ołtarzu, przy różnego rodzaju uroczystościach mamy tego ceremoniarza, który, można powiedzieć tak kolokwialnie, spina to wszystko, tak. Ustala z wszystkimi uczestnikami, z celebransem, tak, z osobami, które będą czytały, śpiewały, tak, kto kiedy podchodzi, po kim, co się dzieje, w jakim szyku idzie procesja z darami i tak dalej, i tak dalej. I tu wcześniej...
Bardzo ważna funkcja ceremonii.
Wcześniej to wybrzmiało, że właśnie bardzo dużo tych przygotowań jest przed samą liturgią, dzień wcześniej, tak, tej ogrom pracy, którą trzeba włożyć, a którą wierni
nie widzą nie tak widzą. Do końca. Tak, tak. Jest, wierni przychodzą na mszę świętą, siadają sobie w ławeczkach i odbywa się msza święta, msza się kończy i nie widzą tego zaplecza właśnie, o którym Pan mówi, które tutaj ceremoniarze i ogólnie służba ołtarza i wszyscy, którzy są zaangażowani w daną mszę świętą czy w uroczystość. Jest sporo ludzi, które właśnie nad tym czuwa, żeby to było właśnie tak ładnie spięte.
Czy jest mała świeczuszka, nie? Od której odpalisz od paschału do ołtarza świeczki. No to są takie małe detale, które muszą być zadbane.
Ale wszystko musi być na miejscu. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobrze.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Paryża.
Witamy Panie Tadeuszu.
Serdecznie witam te piękne głosy, szczególnie Pana prowadzącego, tyle pięknych informacji, cudownych myśli duchowych. Moja historia, jeśli chodzi o ministranta, zaczęła się, kiedy przyjąłem pierwszą komunię świętą, w szkole podstawowej. W szkole podstawowej chodziłem codziennie na dwie mszy świętej, uczestniczyłem, a nawet trzecia wieczorem. Nie przyznawałem się chłopcom w szkole, bo by może tego mnie nie zrozumieli. Mamusia mnie nauczyła, kiedy przychodzę na mszę, na ofiarę mszy świętej, to nie jestem sam. Wokół mnie jest trzy chóry anielskie i mam być skupiony i tak dalej. No i powiedziała mi, że msze święte, jeśli uczestniczę, a było mrozy, wówczas były to koło Sandomierza, mrozy potężne, 20 stopni. Brałem łyżwy i pędziłem do tegoże kościoła. Więc szalone zimno, ale czułem niesamowite przeżycia. Dlaczego? Bo mamusia powiedziała tak, każdą mszę świętą ofiaruj zakonających, wynagradzaj za grzeszników, za dusze cierpiące i tak dalej. I też tak robiłem. Czułem się niesamowicie ubogacony właśnie tym uczestnictwem w ofierze mszy świętej. Pewnego razu ksiądz był, nazywał się Wilk, był potężny, rzeczywiście cudowny człowiek i łyżwy miałem i nie zdążyłem te łyżwy zdjąć. I szybko do prezbiterium chwyciłem mszał, a mszały dawniej były takie kute z kamieniami. Przewróciłem się, runąłem, no ale ksiądz spojrzał, stałem, pozbierałem się, wszystko było okej. Okay. Do tego zmierzam, że to uczestniczenie w właśnie jako ministrant, lektor powodowało, opcję rozwinąłem skrzydła, że później stałem się nie tylko lektorem, ale aktorem. I dzięki temu właśnie poprzez ministranstwo dzisiaj właśnie biorę na paletę Stary, Nowy Testament i realizuję to już taka ewangelizacja poprzez teatr. I właśnie zachęcałem swoich kolegów właśnie w szkole, żeby jednak uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej. No ale teraz to jak już uczestniczę codziennie oczywiście, bo czy pieruny, czy nie, no bo to już jest wyższa duchowość, czyli wiem, że to jest najwyższa forma uwielbienia Pana Boga. I w związku z tym ktoś mi mówi, a po co dzisiaj mecz to? Ale ja mówię, ja wynagradzam za tych, co nie chodzą. I ta pandemia, czy była? Były takie furtki, że codziennie uczestniczyłem, bo były tak zwane podziemia, cicho w czasie pandemii i tak dalej. I dlatego twojej rodzinie przekazuję to radość. I jak ktoś tam wspomniał, że był bardzo nieśmiały. I właśnie ci ministranci, tak jak tu w Paryżu, obserwuję ich na Konkordzie, jacy oni są skupieni, jak my możemy, ludzie obserwujący ich mogą brać wzór, jak oni ręce mają złożone, jacy patrzą na ten ołtarz, nie patrzą na publiczność i niektórzy się budują w dzisiejszym czasie takiego rozgardiasu. Przepraszam, to tyle, co mogę przekazać, co mi dał właśnie ta szkoła, ale to poprzez moją mamusię, która mi przekazała tą radość. I ta radość płynie do dzisiejszego czasu i nieraz zachęcam moich przyjaciół, zachęcam i to nawet skutkuje, ale to trzeba też po prostu dać coś z siebie za to, że zostaliśmy powołani do bytu nieskończoności, że jesteśmy cudem świata i tak dalej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Tak, to bardzo ważne, co pan powiedział, żeby każdą muszę ofiarować za coś. Każdy w swoim życiu ma coś, o co może prosić Pana Boga, dziękować. Wiele rzeczy jest takich, które możemy poświęcić właśnie w czasie mszy Panu Bogu. I żeby te myśli właśnie płynęły wprost do Pana Boga z jakąś konkretną intencją.
To jak tutaj Pan też powiedział o odwadze. Tak jest, uczy odwagi, też faktycznie pomaga później w życiu, nie? I czy tak jak pan tutaj został aktorem, tak też, no to jest, taka szkoła też tego zapanowania nad sobą, nad nerwami, nad ciałem, nad gestami, to jest piękne. Jesteśmy tutaj często, mojej siostry w Żarnowcu, to jesteśmy też w Dębkach i tam, czy odprawiamy mszę świętą z księdzem Marcinem, to tam są też, chodzą do kościoła zmartwychwstańców, aktorzy, między innymi pan Marian Opania. I jak zobaczyliśmy go w ławce i miałem czytanie, jak jeszcze nigdy tak pięknie czytania nie przeczytałem, jak zacząłem pana Opanie, którego pozdrawiamy. I tam później i możliwość porozmawiania później po mszy z tymi, tak też, nie? Mówią, że o, też księża jesteście aktorami. Pięknymi, dobrymi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza, wszystkich ministrantów, tatę Kuby, oczywiście pana Lecha Polakiewicza, pana Przemka chyba, który realizuje ten program. Chciałam zapytać Kubę, czy on już czytał czytania? Ile ma lat? I no jeszcze chciałam się wypowiedzieć, także prosiłabym taką odpowiedź.
Mam lat 11 i jeszcze nie czytałem czytań.
A, to jeszcze jesteś młody. To życzę ci, Kuba, bo jesteś bardzo, bardzo na pewno pięknym chłopcem. Już to wnętrze z ciebie ewanuje. Jesteś pięknym chłopcem, także będziesz już niedługo, ucz się pilnie, żebyś pięknie czytał czytania, bo jesteś pięknym chłopcem naprawdę i żebyś przeskoczył kiedyś w przyszłości swojego prezesa, był prezesem i też umiał organizować wycieczki i uczyć nowych ministrantów. Bo tak się ładnie zapowiadasz bardzo. A mówię to dlaczego. Mam na imię Małgorzata, dzwonię z Radomia. Mojego brata, czyli moi bratankowie służyli, no już teraz służy tylko dwóch. I siostrzeńcy tak samo, dwóch służy do mszy. I powiem ci, że to jest naprawdę przyjemność, jak się patrzy na ministrantów, którzy rzeczywiście umieją się zachować przy mszy, pięknie czytają, że to Słowo Boże dociera do nas, a nie tak pod nosem coś tam sobie wyseplenią, że tak powiem, i jest ciężko ich bardzo zrozumieć i przyjąć to Słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. Także tego ci życzę bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Bo dzisiaj padło jeszcze nazwisko ojca Blachnickiego, a ja właśnie byłam Bielanką i też śpiewałam na chwałę Bogu i to było dla mnie takie piękne, jak byłam na oazie na trzecim stopniu i właśnie ojciec Blachnicki przygotowywał nas również do takiego wejścia głębokiego we wspólnotę właśnie do oazy. Także i przygotowywał właśnie, żeby po prostu zawierzyć się Maryi, bardzo kochał Maryję i żeby przede wszystkim no, unikać jak najmniej alkoholu, bo to jest najważniejsze też, żeby się ofiarować coś Panu Bogu za tych, którzy na przykład rzeczywiście więcej piją, czy no jakoś inaczej podchodzą do służby. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam wszystkich i życzę prezesowi sukcesów. A tobie, żebyś
dziękuję
w przyszłości
bardzo.
Też był takim prezesem. Chwała
dziękuję.
Panu.
Chwała Panu. Panu. Dziękujemy pani Małgorzato.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
święty żal. Niech w sercach płonie miłość Boża, żyje w nas.
Uczy nas wiernymi Tobie, Panie nasz, daj moc świętymi być.
Całym sercem chcemy służyć Ci, daj nam moc świętymi być. Całym sercem chcemy służyć Ci, daj nam moc świętymi być.
Niech w duszy brzmi, oczyść nas, niebieski odmów, Panie nasz, daj moc świętymi my.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:02. Chciałem Państwa zaprosić, jak zwykle o tej porze, małżonków zapraszam na rekolekcje, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, bardzo wydajne, jeżeli chodzi o pogłębienie więzi małżeńskiej. I takie rekolekcje są organizowane, nawet jeszcze w ten weekend są wolne miejsca w Kalwarii Pacławskiej. Zgłoszenia przyjmują Państwo Solarzowie 600-826-169. Powtarzam, 600-826-169. Natomiast w kolejny weekend, 3-5 marca, są takie rekolekcje w Chodyszewie, to jest ośrodek białostocko-łomżyński, w Siedlanowie, ośrodek siedlecki organizuje i ośrodek toruński w Zamku Bierzgłowskim. W Chodyszewie zgłoszenia przyjmują Państwo bernaccy, dzwonić między 15 a 20, telefon 608-702-670, powtarzam, 608-702-670. W Siedlanowie proszę dzwonić w poniedziałki, środy, piątki, 19:21, telefon 500-311-385, powtarzam, 500-311-385. I w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. Zapraszam Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień będzie temat Abraham i Sara, niepłodne małżeństwo. Czyli o małżeństwach, które są niepłodne. Nasi goście, ksiądz Mirosław Czapla, asystent kościelny Stowarzyszenia Abraham i Sara, państwo Michalina i Łukasz Wąsikowie będą naszymi gośćmi. 7 marca temat nie pij za zdrowie dziecka. gość, doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka, psychiatra, psychoterapeutka, prezes fundacji Fastryga, prekursorka badań nad płodowym zespołem alkoholowym, tak zwanym FAS, w Polsce. 14 marca mediacja drogą do porozumienia w rodzinie. Gościem będzie pani Anna Saczuk, stały mediator sądowy do spraw gospodarczych i rodzinnych. I także serdecznie zapraszam państwa i odbieramy telefony. Już widzę, pan Przemysław w tej chwili nie ma, także powtórzmy jeszcze numery telefonów.
56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Zapraszamy również na nasz fanpage, audycję dla małżonków i rodziców na Facebooku. Tam również można przesyłać pozdrowienia, jak również pytania w temacie dzisiejszej audycji.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
No, szczęść Boże, z tej strony Ewa z Wielkopolski.
Szczęść Boże, pani Ewo.
Chciałam się też, jestem babcią trzech wnuków i chciałam się pochwalić, że wszyscy trzej są ministrantami.
Gratulujemy.
A już mają 18 lat, 17 i 16.
No to rzeczywiście gratulacje.
No i to zaczęli chodzić, to pierwszy zaczął chodzić w pierwszej klasie, zaraz krótko następny i jeszcze następny. I do tej pory właśnie, że bardzo ładnie córka, rodzice dbają, w białych koszulkach, muszkach, ładnie. No i no pięknie. Tyle chciałam się pochwalić.
Dziękujemy pani Ewo, to cenne świadectwo.
Ja, kiedy skończyłem liceum, no to poszedłem na studia na Politechnikę. Tak walcząc ze swoim tam trochę powołaniem i tak... Ale ten wiek już taki właśnie, że już nie przychodziłem do kościoła, w tym sensie po stronie lektorskiej, tylko wsiadałem w ławce z rodzicami w niedzielę w kościele, w tym garnizonowym kościele na nowo. I przyszedł po kolędzie ksiądz proboszcz, ksiądz Jan Kasprowicz. I się pyta, że Krzysztof, a nie mógłbyś, jak jesteś w tę niedzielę, to przyjść i przeczytać jednak tą lekcję, tak tyle lat. I ja tak się zastanawiałem, no bo tak troszeczkę już trochę krępująca, bo już mam swój wiek, tak, a moja mama powiedziała, może. Może. I to był ten moment, tak, jeden z takich ważniejszych momentów decydujących w moim życiu, kiedy wróciłem tam z powrotem do tego, przed ten ołtarz i poczułem się znowu jak w domu. I poczułem się, że jestem u siebie. Nie? I zacząłem wtedy się poważnie zastanawiać nad swoim kapłaństwem.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wszystkich w studio. Mówię, że z Francji.
Witam.
No może na samym początku chcę pozdrowić Tadeusza Różyckiego, który przed chwilą był na antenie, którego bardzo dobrze znam z Paryża. Otóż przypominam też, jak byłem właśnie ministrantem. I jednak trzeba podkreślić, że to wszystko zależy od środowiska rodzinnego. Na mnie wielki wpływ miały dwie osoby. Moja świętej już pamięci mamusia, która była w chórze kościelnym, pięknie śpiewała, była filarem chóru. To już sam dyrygent mówił. Pani Jadwigo, jak pani nie ma, to chór źle funkcjonuje, bo faktycznie miała piękny głos. I kiedy byłem przy ołtarzu, czułem głos mojej mamy. I ta była więź tak rodzinna. I jeszcze moja świętej pamięci babcia, która była tercjarką. I to na mnie wpłynęło. Ale kiedy byłem właśnie ministrantem, no to wstawanie o godzinie 5 rano, w swoim czasie lektoratu wśród ministrantów nie było, bo były msze święte po łacinie, trzeba było wstać na przykład o 5 na 6 na mszę świętą, były dyżury i tak dalej, ale jakaś była wewnętrzna radość, że jednak człowiek z samego rana był przy ołtarzu. Jaka moja była, jaka moje było przeżycie? Otóż ta komża i to wszystko przybliżało mnie do Jezusa. Ja czułem Jego obecność przy ołtarzu i czułem pewną satysfakcję, że jestem wybrany, że On, ja im bliżej jestem ołtarza, czuję Jego obecność. I to było cały czas ta obecność, to czucie, prawda, odczuwanie obecności i radość z obecności samego Jezusa. Takie moje było przeżycie. Co dzisiaj, do dzisiaj to pozostało? Pozostało to, że ponoć, no nie chcę się chwalić, ale ponoć jestem bardzo dobrym lektorem. Tak, czytam, to pozostało we mnie. Ja przekazuję Ewangelię, znaczy przekazuję tak treści liturgiczne. Ja nie czytam bezmyślnie, ja czuję się jak autor danego tekstu i przekazuję to. I pozostało to u mnie i wielu z moich znajomych bardzo mi to docenia i mówi: Jurku, ty pięknie czytasz, tak. To jest taki dar od Pana Boga, który jednak został we mnie. To są moje takie właśnie przeżycia piękne z lat młodzieńczych, kiedy byłem właśnie tym ministrantem. Jest to bardzo piękny okres. Oczywiście wracając do służby, szczególnie tu we Francji, są i dziewczyny. Jakoś mi to też nie pasuje. To powinno być zarezerwowane tylko chłopcom. Dziewczęta są innej natury. One są raczej do sypania kwiatów, prawda, i tak dalej. To jest zupełnie cennego. No ale chyba widocznie z braku tego tak się tutaj dzieje w tej Francji. No to byłyby takie moje wspomnienia z tych pięknych, dawnych lat, będąc ministrantem. Szczęść Boże i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy Panie Jerzy. Dziękujemy za Pana świadectwo.
Ja tak może też wspomnę takie moje świadectwo, jak środowisko też miało wpływ na przystąpienie do ministranta, na kandydata. Pamiętam taką sytuację właśnie, gdzie poszedłem do kościoła jako jeszcze w podstawówce dziecko i poszedłem bez rodziców. Pamiętam, że bracia byli już lektorem jeden, drugi był ministrantem i rodzice powiedzieli mi: po mszy wejdź do zakrystii. I ja jako posłuszne dziecko poszedłem do tej zakrystii i pamiętam jedną osobę, która miała znaczący wpływ na to, że przystąpiłem. Był to już były kościelny, pan Grzegorz Kieronia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I powiedział mi: a ty ile masz lat? A ja mówię, że tam chodzę do drugiej podstawówki. A on mówi: wtedy i wtedy jest zbiórka, przyjdź na nią, zostaniesz ministrantem. I ja jako taki speszony, nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale przyszedłem do domu, pomyślałem, że faktycznie moi bracia są lektorami, ministrantami i poszedłem na tą zbiórkę i tak właśnie wpływ rodziny, jak i pana kościelnego miał wpływ na przystąpienie do służby liturgicznej.
Słuchamy Radio Maryja.
A, szczęść Boże. Z tej strony Anna z Podłodzi. Ja miałam syna, który zaczął służyć do mszy od 5 lat i służył, aż nim poszedł do wojska. Zawsze w niedzielę, w każdy dzień, codziennie chodził. Jak był mały, no to chciał wszystko sam tam służyć. Ale chodził tak, na wszystkie drogi krzyżowe. Nosił krzyż. Na wszystkie komunie, jakie tylko były, to zawsze tam 2 razy służył nawet i w ciągu dnia i 3, jak kiedy był potrzebny. Gdy poszedł do wojska, no to pytali, czy jest wierzący i czy, a on mówi, Ja się wiary nigdy nie zaprę. Jestem wierzący, jestem ministrantem. I wtedy w wojsku służył, w zegrzu. I nawet mój mama, dobrze, że się przyznałem, bo Boże ciało prowadziłem. Chodziłem, chociaż wyszłem na świat, bo w niedzielę chodzili tam do kościoła, ci co chodzili, jako wojsko. A później jeszcze, no to w tym wojsku jak był, no to tam dalej jeszcze tam wszystkie chodził do kaplicy. Także nie wstydził się Boga, nie wstydził się nic. I teraz ma 44 lata i służył po całej Polsce, gdzie tylko, bo jest no, w wojsku pracuje. To teraz nawet jak gdy wyjechał no, na misję do Afganistanu, tam również służył. Był raz rok, raz drugi dzień w miesięcy. Poprzywoził różańce, poprzywoził różne tam obrazki. No nawet takie tam bardzo ładne tam i radio, nawet gdzie grało Radio Maryja mi przywiózł. No i także porozdawał po rodzinie. I gdy jest pogrzeb, potrzeba iść tam, że nikt nie stoi przy udarzu, on idzie. On się nie wstydzi. Nawet swoje dziecko zaprowadził kiedyś, żeby dziecko chodziło z nim do kościoła i mówi tak, tata, ja też może bym poszedł służył. No on jak przyszedł z tego kościoła, to ja się opiekowałam, że gdzieś miał poszedł do pracy, to nawet to dziecko prawiało mszę, tak zapamiętał, co było na Ewangelii, także przekazał nawet swojemu synowi też tą wiarę. No, to tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno. Ktoś coś skomentuje?
Mi się skojarzyło takie piękne doświadczenie, że uczestniczymy cały czas w życiu tych ministrantów i lektorów, którzy są teraz dorośli. I często jesteśmy przecież zapraszani na różne uroczystości ślubne. Też pewnie gdzieś tam w tych przykrych sytuacjach uczestniczymy w różnych też pogrzebach z rodziny. Więc to też pokazuje, że ta wspólnota jest silna i związana właśnie takim też przyjacielskimi relacjami.
Dobrze, dzisiejszy temat: liturgiczna służba ołtarza, formacją mężczyzny, nie tylko do odpowiedzialności. To jest rodzaj, pewna forma drogi do nieba. Ma nas ta służba prowadzić do Pana Jezusa. Byśmy zapragnęli z Nim być nie tylko przez tą godzinę przy ołtarzu, ale i w wieczności. Bo Bóg jest samą miłością, jest samym dobrem, pięknem. Zostaliśmy powołani do życia z miłości i razem właśnie w miłości z Nim się spotkamy i z tymi, którzy nas poprzedzili na tej drodze. Mamy telefon?
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Z tej strony Joanna. Ja jestem mamą Nikodema, dzwonię z Gniezna. Nikodem jest tutaj również w liturgicznej służbie ołtarza w naszej tutaj gnieźnieńskiej parafii Radzyma Gaudentego, gdzie przedstawiciele z naszej tutaj wspólnoty są w studiu. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.
Przedstawicieli na czele właśnie z księdzem opiekunem, z księdzem Krzysztofem.
Pani Asia jeszcze nie śpi.
Również pozdrawiam.
Jeszcze nie śpię. Chcę się podzielić też tutaj naszym świadectwem, jak to właśnie wyglądało w naszej rodzinie, jak wyglądały początki właśnie i samo wprowadzenie Nikodema, tutaj syna, na drogę właśnie liturgicznej służby ołtarza. I podobnie jak tutaj przedmówcy, bo się przysłuchuję tutaj audycji od początku, wiele tutaj padło już pięknych słów, wiele zostało powiedziane. I podobnie również jak przedstawił świadectwo obecny w studiu Karol, tutaj którego pozdrawiam, tata Kuby.
Dziękuję, również pozdrawiam cię, Asia.
Oraz tutaj pan Karol, tata Antka. Tak również podobnie było w naszej rodzinie, bo zawsze ta bliskość tutaj Pana Boga i chęć takiego zaangażowania się właśnie w to dzieło Boga i zrobienie czegoś więcej niż tylko uczestnictwo w coniedzielnej mszy świętej była zarówno w mojej rodzinie, jeszcze zanim tutaj stworzyliśmy rodzinę wspólnie z mężem, jak i w męża rodzinie.
U mnie tutaj właśnie brat był ministrantem, ja z siostrą też się angażowałyśmy poprzez różne wspólnoty, od wspólnoty dziecięcej po wspólnotę młodzieżową. Mąż również był ministrantem, uczestnikiem pielgrzymek pieszych do Częstochowy, także zawsze gdzieś ta chęć i pragnienie bycia bliżej Boga się przejawiała. No i dlatego też zawsze dzieci, jak się nam urodziły, jak już założyliśmy rodzinę, to również zaprowadzaliśmy ich do kościoła, zawsze siadaliśmy blisko. Bywało różnie, jak to bywa z dziećmi, no nieraz płakały, nieraz biegały, ale nie odpuszczaliśmy. Zawsze chcieliśmy, żeby one widziały, co się dzieje, żeby już od początku to ziarenko w nich kiełkowało. I też właśnie jak Nikodem był w trzeciej klasie, poszłam z nim na pierwszą zbiórkę. Bez jakiegoś tam nacisku, dając mu też taki wybór, że jeżeli stwierdzi, że to nie, no to nie, to odpuścimy. I tak to się zaczęło. Pamiętam jeszcze tą pierwszą zbiórkę, gdzie był jedyny. Też miałam wątpliwości, czy to się uda, bo czy się nie zniechęci. No ale jednak trwa to już 7 lat i w tej chwili jest lektorem. Jest bardzo zaangażowany i widzę, że po prostu daje mu to taką też wewnętrzną siłę. On robi wszystko, widzę, że po prostu robi wszystko na 100%, chce być w pełni zaangażowany, chce być po prostu potrzebny i tą swoją rolę, którą ma do wykonania, żeby po prostu robić jak najlepiej. Tak więc jakby podsumowując, widzę, że to ziarenko, które po prostu no, zostało zasiane i jest teraz pielęgnowane, mam nadzieję, że wyda w przyszłości również piękny owoc jakby w jego życiu. No będzie po prostu dobrym człowiekiem, jakkolwiek jego losy się dalej potoczą i jaką po prostu drogę dalej wyznaczy mu sam Pan Bóg.
Dziękuję Pani Janno.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Dobrej nocy.
Ja tu jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, jaka ogromna rola jest w mamach. Te mamy odgrywają naprawdę tutaj potężną rolę. Chociażby właśnie w tym przygotowaniu, o tym, o czym mówiliśmy, o tym stroju. Właśnie przypominają, żeby te buty były czyste. Żeby ta rewerenda była wyprasowana. Prasują ją pewnie setki razy. Żeby naprawdę była ekstra przygotowana i komża. Także nie zapominajmy, to jest ogromna rola i wielkie ukłony dla nich.
No to ze strony mamy dbałość o wygląd zewnętrzny syna przy ołtarzu, ale sama taka decyzja to jednak myślę, że tata ma większy wpływ, że dziecko, jak jest jeszcze mały chłopak, to już nie jest tak źle, ale jak już jest ministrantem, że nie ucieknie potem, bo koledzy się naśmiewają, jeżeli tata mówi, nie szkodzi, ze mnie się też pracy śmieją, że do kościoła chodzę, trudno, jak ktoś głupi, niech się śmieje, ja swoje robię, bo bez Pana Jezusa nie da się żyć, tylko On pokazuje mi właściwą drogę do nieba. Co jeszcze?
Właśnie a propos tutaj taty, u mnie tata też miał bardzo ważne...
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, pozdrawiam Cię tato. No właśnie, a propos taty. Ja pamiętam, że zawsze jak wracałem z mszy, to tata w domu mi mówił, że jak bardzo jest ze mnie dumny, jak może patrząc na mnie, no budzi się podziw, co nie? Że mogę służyć samemu Bogu, że aż serce się ściska. Mówi, że dziękuję mi, że mogę dawać świadectwo tak naprawdę. No i że mnie bardzo docenia, że jestem, no, że zdobywam się na odwagę, żeby służyć tak naprawdę swojemu Bogu.
A teraz sobie wyobraźcie moich rodziców, bo jest nas dwoje, ja i siostra. I ja poszedłem do kapłaństwa, a siostra jest w zakonie zamknięty. I teraz ich rodziców, którzy musieli się pogodzić z decyzją naszego też i odpowiedzenia na Panu Bogu na powołanie, rodziców, którzy nas w tą drogę też jakoś wprowadzili, nie? Też nie myśląc, że wprowadzając nas w tą też nie? służbę tam przy ołtarzu, czy wiarę, nie? Że tak też będą musieli te dzieci swoje oddać Panu Bogu na zawsze, całkowicie, nie? Ale są szczęśliwi dzisiaj, myślę, że...
Dlatego to jest taka ważna funkcja, nie? I odpowiedzialność rodziców za to wychowanie i właśnie też przyprowadzanie czasami do kościoła. i pokazywanie, nie? Co tam się też dzieje, takie wychowanie też osób dorosłych w to, co się dzieje w czasie liturgii. Nie? Żebyśmy też katechizowali siebie nawzajem, nie? I mieli pokazać też młodemu pokoleniu, co tak naprawdę dzieje się na ołtarzu i co jest istotą właśnie Eucharystii czy jakichś nabożeństw.
I jaka radość w oczach rodziców właśnie, gdy widzą, że te dzieci wiedzą, gdzie przyjść. Życie nie jest łatwe i wiele kłód przed nami i przeszkód, ale wiemy, że przy Panu Bogu na pewno damy radę to wszystko pokonać. I bardzo ważne właśnie, żeby i tata, i mama mówiły to swoim dzieciom. Właśnie, że są dumne, że ich kochają. To są słowa, które są niezastąpione i które przez całe życie można słuchać.
I oprócz tych słów, tak jak powiedziałeś, radość. To jest coś, to jest dar Ducha Świętego. Jeżeli służymy Bogu całym sercem, to jesteśmy radośni. I tą radością promieniujemy na innych. I od razu się robi inne życie, inny świat wokół nas. I w rodzinie, i wśród kolegów, pracy, po prostu jesteśmy radośni. I to jest właśnie coś, czego się nie kupi w żadnym markecie, za żadne pieniądze. A to nam darmo daje Pan Jezus, jeżeli Jemu służymy. W takiej czy innej formie, no dziś mówimy o liturgicznej służbie ołtarza. Jakie to jest ważne. Ksiądz, jak jest tu radosny, cały czas się śmieje.
Doświadczamy tego przede wszystkim jako służba ołtarza. Doświadczamy tego i tego, ja się tego też nauczyłem, że tak naprawdę to On służy mi. Nie? Że ja służąc Jemu, doświadczam, że to Bóg służy mi, przychodząc do mnie.
Także to nie jest to, że my coś wielkiego Panu Bogu dajemy. O wiele więcej daje On nam.
Tak. Otwierając też nasze oczy na znaki, bo w liturgii są bardzo ważne znaki i On pomaga nam też jako liturgicznie służba ołtarza te znaki rozpoznawać też w życiu. Nie? Ważne te małe znaki, gesty, które w liturgii są bardzo ważne, ale zaczynamy też odkrywać je w życiu i nimi zaczynać żyć, doceniać, kierować się znakami od Boga. Nie?
Kochani, jeszcze mamy 3 minutki. Co kto chciałby jeszcze powiedzieć, podzielić się ze słuchaczami swoją radością?
Zachęcamy, nie?
Ja mogę taką małą anegdotkę powiedzieć. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem ministrantem. Bardzo lubiłem być ministrantem i pamiętam, że miałem do nauczenia się tabliczkę mnożenia, ale z ministrantami trochę taką rywalizację prowadziliśmy. Kto będzie na większej ilości mszy? No i pamiętam, że w niedzielę mamy bardzo dużo mszy, tam 6 chyba, 7. I pamiętam, że wróciłem tylko do domu na obiad, powiedziałem mamie, że ja nie mogę zostać uczyć się tej tabliczki mnożenia. I wziąłem tabliczkę mnożenia, pobiegłem szybko do kościoła i pamiętam, że właśnie w zakrystii siedziałem i przed mszą się uczyłem tabliczki mnożenia, bo chciałem wyjść i służyć Panu Bogu. Ale właśnie jak tutaj ksiądz Krzysztof też mówił, wiele dało mi zrozumienie liturgii, pójście na kurs ceremoniarza. Ja mam często takie doświadczenie, że nam się wydaje, że jak popełniamy jakiś błąd na mszy, to widać. To nie jest prawda, ludzie tego nie widzą, my to widzimy, my na to zwracamy uwagę, na najmniejszy szczegół, że na przykład świeczka zgasła, albo że ktoś miał wyjść wtedy, kiedy nie wyszedł. Ludzie o tym nie wiedzą, co tak naprawdę się dzieje, my na to zwracamy uwagę i możemy przez to odkrywać takie właśnie piękno Boga, piękno w Eucharystii i żyć tym, co się dzieje. I właśnie przez to takie zrozumienie Eucharystii no możemy dzielić się tą radością z innymi, że właśnie jak ktoś mi kiedyś powiedział, że na Eucharystii ksiądz, że na Eucharystii możemy tylko Bogu dać serce swoje i Bóg może cię przemienić, co nie? Że może tak przemienić twoje życie, że doświadczysz takiej miłości, że będziesz wiedział, że to wszystko od Niego podchodzi. I właśnie jeśli się tego doświadczy, to nawet nie mówiąc o Panu Bogu, ludzie będą widzieli, że coś jest z tym człowiekiem, że tak naprawdę no, do czegoś, on ma coś, czego my nie mamy. I właśnie to może być takie pierwsze świadectwo służby i głoszenia Boga innemu.
Dziękuję, Jeremiaszu. Bartek, króciutko.
No ja już tak na koniec chciałbym dodać, że też zaczynając od ministranta, nie dostrzegałem tak naprawdę piękna liturgii, bo po prostu było to dla mnie, przyznaję się z ręką na sercu, było to dla mnie po prostu przyjście, spotkanie się ze znajomymi, z ministrantami i po prostu zrobienie swojej funkcji i wyjście. A jak po prostu na mojej drodze pojawił się ksiądz Adam, którego serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam pewnie serdecznie też wszyscy, pokazał mi i pewnie też moim braciom tak naprawdę piękno tej liturgii od drugiej strony, że to nie jest tylko, że to wszystko tak ładnie wygląda i pięknie wszystko jest, tylko po prostu od strony duchowości, że można tą mszę po prostu przeżyć duchowo, a nie tylko tak z wyglądu. I od tamtego czasu naprawdę każdą mszę, każde nabożeństwo przeżywam wewnętrznie od serca, za co serdecznie dziękuję.
To mi bardzo się podoba zawsze, bo zwracamy się do siebie, że jesteśmy braci.
Bracie.
Właśnie nasi lektorzy mówili, że ty nie jesteś ministrantem, lektorem, moim kolegą, tylko jesteś moim bratem, jesteś właśnie moją rodziną.
Dziękuję bardzo wam, kochani. Jesteśmy właśnie braćmi. Razem idziemy wspólną drogą do nieba. Jako ministranci, jako już ojcowie, jako osoby w różnych, podejmujące różne służby. Jeszcze ksiądz coś chce powiedzieć krótko, bo już nam czas akurat
bardzo minął. Bardzo mu za zaproszenie.
Serdecznie.
Gdybym nie był ministrantem, gdybym był księdzem, nie mógłbym tu być.
Ja to samo. Dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi byli ksiądz Krzysztof
Szkopek
z Gniezna, pan Karol z synem Kubą, Bartłomiej, Jeremiasz i Robert. Dziękujemy także naszym słuchaczom, a także panu Przemkowi, który realizował tą audycję dla państwa.
Minęła godzina 21:31 i do kolejnego wtorku żegnałem się z państwem
Jacek Nasacki
i Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.